Nie wiem, czy zauważyliście, że właśnie mijamy półmetek naszego obozu, szczęśliwie. I tak zauważyłem, że analogie dotyczące lotnictwa powoli się wyczerpują i znowu wszystkie rozmowy kończą się na motoryzacji. Ale wczoraj byłem świadkiem, jak właśnie ktoś z was opowiadał o ośmiocylindrowym swoim BMW i dowiedziałem się z tej dyskusji, że taki silnik ma dwie uszczelki i jak jedna padła, to nie wiadomo, czy druga. I rozmowa zmierzała właśnie w tym kierunku i nagle Robert właśnie skorzystał z analogii lotnictwa i opowiedział nam, a było to przy stole na pierwszym piętrze, gdzie tutaj w sali odbywały się warsztaty o wychowaniu dzieci, a myśmy tam siedzieli. No i Robert opowiedział analogię z lotnictwa, bo ma taką pracę, że musi 4 razy w roku skoczyć ze spadochronem. No jak mu ten spadochron się tam nie otwierał, jak mu linki w warkocz się splatały, jak walczył i leciał w dół. I myślał już, że wyląduje na ciężarówce, która przejechała drogą, ale no, szczęśliwie albo nieszczęśliwie wleciał w las, zawisł na drzewach i zatrzymał się 10 centymetrów nad ziemią. O analogię do wiary nie trudno, właśnie dzięki wierze przeżył. Także, ale analogie dotyczące lotnictwa powoli się wyczerpują, więc proponuję, żeby drugą część obozu żeby właśnie przejść z tematu motoryzacji do wiary. Spróbujmy innych analogii. Pani oczywiście tym nie dotyczy, one od razu przechodzą do tematu wiary, więc to dotyczy tylko panów. Więc proponuję z kolei przenieść się na wodę. Niech będą to analogie dotyczące sportów wodnych, okrętów. Z tej okazji ubrałem też koszulkę właśnie jakiegoś klubu jachtowego, żeby cały czas przypominała nam, że nie rozmawiamy o motoryzacji. Ale do rzeczy. Pewien starszy mężczyzna w bejsbolowej czapeczce, w sportowej kurtce wsiadł z pomostu do swojej łodzi motorowej i odwiązał cumę. Przycisnął guzik startera, łódź ryknęła 400-konnym silnikiem. Przesunął manetkę gazu do przodu i pomknął wokół cypla, na którym znajdowała się jego rodzinna posiadłość. Z racji wieku miał już problemy z chodzeniem, nie czuł się też dobrze za kierownicą samochodu, natomiast tutaj w swojej łodzi motorowej czuł się nadal młody. Myślał o tym, co po sobie pozostawia. Ta rodzinna posiadłość na cyplu wysuniętym w ocean, w Kennenburg, Bunkport w stanie Maine. To może najmniej ważna rzecz. Pozostawia rodzinę, wpływ na losy świata. Kim jest ten mężczyzna? A w zasadzie był, bo zmarł w listopadzie. To 41. Tak? 41. prezydent Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj kluczowym naszym słowem będzie dziedzictwo. Dziedzictwo, czyli to, co otrzymaliśmy od przodków, to, co dalej przekażemy następnym pokoleniom, rodzinna posiadłość, w cudzysłowie, dorobek życia, jak się będą miały nasze dzieci, wnuki, następne pokolenia oraz co będzie naszym dziedzictwem wieczności, nagrodą wieczności. Czy mamy na to jakiś wpływ? Jaki? List do Rzymian 4. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski. Najważniejsze dziedzictwo, jakie zdobywamy w naszym życiu, zdobywamy je przez wiarę. A więc główne pytanie dzisiaj, jak wierzyć, by wyszło z tego jak najlepsze dziedzictwo. Popatrzymy dzisiaj na dwie postaci drugoplanowe. Pierwszą z nich jest Kaleb. Kaleb, jego przygoda z Bogiem była związana na początku z postacią Mojżesza. Po wyjściu z Egiptu Izraelici przeszli pustynię i podeszli blisko ziemi obiecanej. Mojżesz wysłał wywiadowców, by zbadali kraj, który mieli zdobyć. Jednym z wywiadowców jest Kaleb. Te wydarzenia ujawniły, co się działo w sercach ludzi, w narodzie, w Izraelu. Oni wszyscy mieli ten sam cel: wejść, posiąść ziemię obiecaną. Ale bardzo się różnili w swoim podejściu. Zobaczmy, co mówiło 10 wywiadowców, gdy wrócili po zrobieniu zwiadu. Księga Liczb 13. Rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. 10 wywiadowców przekazało wiadomość: nie damy rady, już po nas. Skutkiem czego całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło płakać, krzyczeć z rozpaczy. Możemy to sobie wyobrazić. Dziesiątki tysięcy ludzi i podnosi się wielki krzyk rozpaczy. Narzekali na Mojżesza, Aarona, mówili, obyśmy pomarli w Egipcie, już po nas. I na tym tle możemy zobaczyć dwie osoby, z których wypłynęło coś innego. Zobaczmy, co mówi Kaleb. Chciałbym się tylko upewnić, czy to oświetlenie sali jest celowe, tak? Bo ja się troszczę o tych, którzy robią notatki. W porządku jest, tak? Nie piszecie od prawej do lewej przez pomyłkę, bo to byłoby już po hebrajsku. Dobrze. Okej. No ja tylko tak, no tylko pytam. Pewnie jest jakiś zamysł z tym. Zobaczmy, co mówi nasza dzisiejsza postać drugoplanowa, Kaleb, wers 8. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju. Wszyscy mieli ten sam cel, ziemię obiecaną. Wszyscy pragnęli tego samego. Czym się jednak różnili? Jeden szczegół. Decydujące było to, na co była skierowana ich wiara. Kogo uczynili obiektem zaufania. Zaufanie Kaleba i Jozłego zwrócone było na Boga. A pozostali ludzie? Zobaczmy, co mówią. Księga Liczb 13. Czyli teraz ci piszą z lewej do prawej, a ci z prawej do lewej. No fajnie. No już teraz wszyscy piszą w jedną stronę. Okej. Zaufanie Kaleba i Jozłego było zwrócone na Boga, a pozostali ludzie, zobaczmy, co mówią, Księga Liczb 13. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza. Tych 10 wywiadowców, na kogo było skierowane ich zaufanie? Na samych siebie. Koncentrowali się na tym, kim są. Uzależniali swoje zwycięstwo od tego, kim oni są. I to jest zasadnicza różnica. Na czym skoncentrowana jest moja wiara? Czy na Bogu, czy na sobie samym? Jak wierzyć, by zdobyć najlepsze dziedzictwo? Wielu ludzi mówi, że wierzy, ale gdy przychodzi co do czego, okazuje się, że koncentrują się na naturalnych możliwościach, a nie na mocy Boga. Mówią na przykład, że są za starzy, by coś się udało. Albo, że są za młodzi. Pewnego dnia przechodzą płynnie z tego, że są za młodzi, do tego, że są za starzy. To świadczy o tym, że koncentrują się na swoich możliwościach, chociaż nazywają się wierzącymi. Potrzebujemy dobrze rozumieć różnicę między ufaniem Bogu, a ufaniem swoim własnym możliwościom. Co chwila mamy z tym do czynienia. Stajemy wobec pytania, czy coś jest możliwe i czego się spodziewać i dokonujemy wyboru. Jeżeli mówię na przykład, to jest niemożliwe, ponieważ nie mamy takich możliwości, to na czym się koncentruję? Czy na wszechmocnym Bogu? Nie, na swoich możliwościach. Nie chodzi o to, co ja potrafię, ale czego chce Bóg. A jak On czegoś chce, to nie ma ograniczeń. Tych dwóch, Jozue i Kaleb, koncentrowali się na Bogu. Wiedzieli, że zamiarem Boga było wprowadzenie ich do ziemi obiecanej, dlatego wiedzieli, że to jest możliwe. Nie chodzi o to, co my potrafimy, ale czego chce Bóg. Jeżeli czegoś chce, Bóg prowadził ich do ziemi obiecanej. Był jednak pewien problem. Chcąc wejść do ziemi obiecanej, potrzebne było do tego tysiące ludzi. A ilu ich było gotowych, by z nimi współpracować, by wejść do ziemi obiecanej? Na ilu ludzi mogli liczyć Jozue i Kaleb? Zobaczmy, jak to widział Bóg. Księga Liczb 14. Tylko słudzę memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał mi pełne posłuszeństwo, dozwolę wejść do kraju i dam go w posiadanie. Ze starszego pokolenia w Izraelu gotowy był tylko jeden, Kaleb. Bóg nie wymienia tutaj nawet Mojżesza i Aarona. Oni też mieli problemy z wiarą. Widać, nie była jednoznacznie zwrócona na Boga. Może za bardzo przejmowali się tym, co ludzie powiedzą. Ale dlaczego nie jest tu wymieniony Jozue? Bo Jozue należy już do nowego pokolenia, do młodego pokolenia. A więc Kaleb wyrasta nam tutaj pod pewnym względem na postać numer jeden. Jedyny ze starszego pokolenia w tamtej wspólnocie, który pozostał wzorem wiary. Jego zaufanie było całkowicie skierowane na Boga. Więc w sumie tylko dwóch ich było gotowych, Jozue i Kaleb, i to był problem, bo oni nie mogli we dwóch zająć ziemi obiecanej. Trzeba było do tego tysięcy, a ich było tylko dwóch. Czy w takim razie ich marzenia zakończą się rozczarowaniem? Czy utoną w morzu poczucia niemożności ze strony innych? Przenosimy się w czasie 45 lat do przodu i jaka jest sytuacja? Izraelici są już w ziemi obiecanej. I jest ich tysiące, tyle ile trzeba do zdobycia tej ziemi. Są tam już, jeszcze muszą większość terytorium zdobyć. To, o czym marzyli Jozue i Kaleb, zaczęło się spełniać. Poprzednie pokolenie w ogóle nie było gotowe walczyć o ziemię obiecaną. Obiecaną było ich tylko dwóch, ale teraz wyrosło nowe pokolenie. I zobaczmy, na co Kaleb teraz może liczyć. Jak zachowywało się to nowe pokolenie w sytuacji, kiedy było wzywane do walki. Zobaczmy, Księga Jozłego, pierwszy rozdział. Odpowiedzieli więc Jozłemu tymi słowami. Wszystko, coś nam rozkazał, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. Ktokolwiek sprzeciwi się Twojemu głosowi i nie będzie posłuszny Twojemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz, musi umrzeć. Popatrzmy, co mówią. Gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. Okazują gotowość. Czują się odpowiedzialni. Skąd się wzięli tacy ludzie? Spadli z nieba? W pewnym sensie tak, w tym znaczeniu, że Bóg posłużył się Jozłem i Kalebem jako wzorem i zbudował taką wiarę w nowym pokoleniu. Jozue i Kaleb byli wzorem, zaczątkiem nowego. Nowe pokolenie miało z kogo brać wzór i wzięło. Jak to się ma do nas, to wszystko, co dzisiaj odkrywamy? Co jest naszym dziedzictwem? Co jest naszą rodzinną posiadłością, w cudzysłowie? Co będzie owocem naszego życia? Jak widzieliśmy na przykładzie Jozłego i Kaleba, pewne rzeczy można zdobyć tylko jako duża grupa, jako cała wspólnota. Co jest tą naszą ziemią obiecaną dla naszej wspólnoty? Mówiłem przedwczoraj o czterech takich rzeczach, czterech kostkach. W tej chwili wspomnę o jednej. Jest nią ta pierwsza, duchowe pomnażanie, czy drzewo pomnażania. Czyli co jest tutaj tą ziemią obiecaną, co jest tym dziedzictwem, do którego dążymy? Przyszłe pokolenia uczniów. Nasz obóz jest świetną ilustracją, tylko pozornie jest zlepkiem wczasowiczów czy uczestników jakiejś konferencji. Tak naprawdę nasz obóz jest jak drzewo. Wczoraj wieczorem, no już koło 11, właśnie widziałem sporą grupę w jednym z pokoi, że aż się nie mieścili, już nie mówiąc o tym, jak hałasowali. To była jedna z gałązek, tak? A wcześniej tutaj, gdzieś w tamtym rogu, w tym pomieszczeniu, spotkaliśmy się z inną gałązką wokół Andrzeja Mirki z Krakowa. I gdzie nie popatrzeć, tam gałązka. Skąd się to bierze? Z dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to prowadzący, prowadzenie grupy, prowadzący. A druga, współtworzący, tak? Uczestnicy. Do funkcjonowania dobrej, małej grupy nie wystarczy dobry prowadzący. Jeszcze potrzebni są dobrzy uczestnicy, też mocno zaangażowani. Do funkcjonowania dobrej grupy uczniów nie wystarczą dobrzy uczestnicy. Potrzebny jest też dobry prowadzący. I drzewo pomnażania, które tutaj jest zobrazowane, bierze się stąd, że niektórzy uczestnicy stają się z czasem prowadzącymi. Ale chcąc się nimi stać, koniecznie trzeba być najpierw dobrym uczestnikiem. Więc pytanie, które płynie z tej dzisiejszej naszej historii, czy jesteś gotowa prosić Boga, niezależnie od tego, jak to było do tej pory, do tej chwili, prosić Boga, by tak zbudował twoją wiarę, byś był czy była dobrym uczestnikiem grupy uczniów. Dobrym, to znaczy jakim? Podobnym do nowego pokolenia, które weszło do ziemi obiecanej. Czy jesteś gotowy powiedzieć, czy gotowa tak jak tamci? Wszystko, co powiesz, uczynimy. Gdziekolwiek poślesz, pójdziemy. Jako wyraz wiary, wyraz przekonań od Ducha Świętego. Ale ja myślę, że to tak trzeba tak trochę porówno, tak wszyscy. Nikt nie będzie mówił, co mam robić, ja w sumie wiem, ale bez takiej postawy, która jest zilustrowana tutaj właśnie przez to młode pokolenie wchodzące do ziemi obiecanej, bez tego nie da się wejść do ziemi obiecanej. Bez tego nie da się zdobyć duchowego dziedzictwa i bez tego nie ma tego drzewa. I jest to wybór, przed którym stoimy. Gdy Jozue i Kaleb ufali Bogu i byli mu posłuszni w sposób bezkompromisowy, wbrew całemu otoczeniu, całemu światu, Bóg zbudował na tym wzorze liczne pokolenie i teraz już było z kim wejść do ziemi obiecanej. Jaki z tego dla nas wniosek? Jeżeli będziemy wierni w budowaniu uczniów, wierni w byciu prowadzącymi i wierni w byciu uczestnikami, będzie nas tysiące. I przełamiemy pewne tabu w naszym narodzie. Powracamy do wzoru, jakim jest Kaleb. Jakim był wzorem? 45 lat wcześniej, po tym jak on wraz z 11 innymi poszli na zwiady z tą misją szpiegowską, kiedy wrócili i kiedy Kaleb zareagował w taki sposób, jak zareagował z wiarą, wtedy Mojżesz, pouczony przez Boga, złożył mu pewną obietnicę. Powiedział mu, czy obiecał, że ziemia, na której stanął, tam w tej ziemi obiecanej, ta szczególna góra, na której się znalazł jako wywiadowca, zostanie dana jemu i jego potomkom na zawsze. Mija 45 lat, Kaleb jest już w ziemi obiecanej i zobaczmy, co mówi do Jozłego. Księga Jozłego 14. Obecnie mam 85 lat, lecz jeszcze dziś jestem silny jak w owym dniu. Daj mi więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Anakici tam mieszkają, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł. Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwie Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela. Jakim wzorem był Kaleb? Miał na uwadze pewien konkretny cel, konkretną ziemię, do której zmierzał, konkretną górę, która miała do niego należeć. Bóg przez Mojżesza pouczył go o tym konkretnym celu i przez 45 lat ten cel mu przyświecał, dodawał skrzydeł. I teraz Kaleb staje tuż przed tym, że to dziedzictwo otrzyma. Dlaczego to wszystko się udało? Wers 14, co tam jest powiedziane o nim na końcu? Poszedł całkowicie za Panem. To oznacza, że jego zaufanie było skierowane na Boga, a nie na siebie. I teraz przyszedł czas zobaczenia skutków. Jednak to jego dziedzictwo, jeszcze jeden krok był do przodu, do zrobienia. Jak trudne było zdobycie Hebronu. Tutaj w wersie 12 czytaliśmy, że mieszkali tam Anakici, czyli ci najgorsi, najwięksi, których się najbardziej bano. Najtrudniejszy przeciwnik do pokonania. I co robi Kaleb, wers 12? Mówi do Jozuego, daj mi tą górę, zdobędę ją. Kaleb jest gotowy stoczyć zasadniczą bitwę o swoje dziedzictwo. I rzeczywiście ją stoczył i zdobył Hebron, swoje dziedzictwo. Każdy z nas może pójść ścieżką Kaleba. Jeżeli widzisz w sobie jakiekolwiek symptomy starego pokolenia, czyli niewiarę, niezadowolenie, koncentrowanie się na sobie zamiast na Bogu, koncentrowanie się na swoich dotychczasowych przekonaniach, poglądach, zamiast uczyć się nowych, a przede wszystkim ufanie sobie, może ukryte, może nazywasz siebie wierzącym, ale tak naprawdę patrzysz na swoje możliwości. Jeżeli tak jest, jeżeli Duch Święty wskazuje tobie, że tam gdzieś jest problem, możesz dzisiaj podjąć decyzję, że zmieniasz towarzystwo. Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Możesz stać się niezwykłym wzorem wiary dla następnych pokoleń i poproś Boga dzisiaj, aby ciebie takim uczynił, kimkolwiek jesteś. Kaleb zdobył swoje dziedzictwo, zdobył konkretną ziemię, górę Hebron, ale ta ziemia jest tak naprawdę tylko symbolem innej ziemi, w cudzysłowie, którą najbardziej warto w życiu zdobywać, najlepszej rodzinnej posiadłości, w cudzysłowie. Tą ziemią jest, mówi o tym na przykład Paweł, apostoł, nazywa swoich uczniów, swoich podopiecznych, swoją gałązkę, jak nazywa, nie będziemy teraz cytować, bo co chwilę to cytujemy w naszej wspólnocie, nazywa ich swoją radością i swoją koroną. To jest najważniejsza i najcenniejsza ziemia, którą możemy zdobyć. Nasi podopieczni, uczniowie, których zdobyliśmy lub wspieraliśmy zdobycie w grupie, bo czasami jest to sukces wspólny, grupowy. To jest nasze dziedzictwo, chociaż myślę, że w umysłach niektórych z was powstał malutki sprzeciw i słusznie, że to jest, nie jest jeszcze to największe dziedzictwo, że jest jeszcze coś tam na samej górze, coś warto zdobyć jeszcze jakby zwieńczenie, ale o tym dzisiaj jeszcze za chwilę. 41. Płynął swoją łodzią 400-konną w głąb oceanu, w pobliżu swojej rodzinnej posiadłości w Kennenburg Port w stanie Maine. Po pół godzinie zwolnił, wyłączył silnik, zaległa cisza. Ocean był tego dnia wyjątkowo spokojny i 41. pogrążył się w zadumie. Dostał od Boga długie życie, 94 lata, nie jak 35. JFK, John Kennedy, który zginął w wieku 46 lat, a więc on żyje już więcej niż dwa razy dłużej od tamtego. Rozmyślał, jak wykorzystał ten czas, dokąd zmierza i jakie jest jego dziedzictwo. Siedział sobie w ciszy i rozmyślał. Popatrzymy dzisiaj na jeszcze jedną postać drugoplanową. Będzie nią Szczepan, tym razem z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich. Czym różnił się Szczepan od Kaleba? Na pewno długością życia. Był pierwszym chrześcijańskim męczennikiem. Zginął młodo. Był trochę podobny do Johna Kennedy'ego pod tym względem. Krótsze życie. Szczepan pojawia się po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich 6, gdy w pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie w Jerozolimie pojawiają się pewne potrzeby, które trzeba zaspokoić, bardzo praktyczne, niesienie pomocy wdowom, obsługiwanie stołów i trzeba było wybrać nowe osoby do pewnych odpowiedzialności. I chociaż potrzebni byli ludzie do obsługiwania stołów, a więc relatywnie prostych, mechanicznych czynności, to postawiono im bardzo wysokie kwalifikacje, takie same jak do duchowych ról. Więc to mieli być ludzie, po pierwsze, pełni Ducha Świętego, po drugie, wykazujący się mądrością i wreszcie cieszący się uznaniem. Wysokie kwalifikacje. Takie osoby wybrano i przekazano obsługiwanie stołu. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 6. Wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Wybrano odpowiednich ludzi i podjęli oni służbę z wielką gorliwością, skutecznością i oddaniem. A skoro mowa o stołach, i wkrótce okazało się, że dla niektórych z tych osób to był początek drogi do innych ról. Okazali się wkrótce duchowymi liderami, używanymi przez Boga. Gdy sprawdzili się w praktycznych zadaniach, Bóg zaczął używać ich w innych rolach. W jakich? Greckie imiona wybranych ludzi wskazują, że byli helenistami, a więc Żydami przybyłymi spoza Jerozolimy, z innych części cywilizowanego świata, lub prozelitami, czyli poganami, którzy przeszli na żydostwo, jak w przypadku tego ostatniego Mikołaja. Tak więc byli ludźmi mającymi szczególne predyspozycje do rozwoju Kościoła poza Jerozolimę, w stronę pogańskich społeczeństw, i Bóg ich mocno do tego użył. Jakie wnioski płyną z tego dla nas? Wraz z rozwojem naszej wspólnoty potrzebnych jest coraz więcej służb. Jest to okazja dla kolejnych chrześcijan do zaangażowania, kolejnej odpowiedzialności. Jaka zasada tutaj nam się jawi? Jeżeli zadbamy o wysokie duchowe kwalifikacje, praktyczne służby staną się pomostem do służb duchowych, tak jak było w pierwszym kościele w Jerozolimie. Popatrzmy dalej, Dzieje Apostolskie 6. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Szczepan. Jego służba rozwinęła się w stronę publicznego przedstawiania Ewangelii. Właśnie ta zasada. Zaczął od dostarczania pokarmu. Duch Święty użył go do dostarczania pokarmu duchowego. Zaczął od noszenia rzeczy. Duch Święty użył go do przynoszenia ludziom Bożych prawd. Jaki stąd wniosek? Jak zdobywać dziedzictwo? Służba w praktycznych dziedzinach, sprawdzenie tu swoich kwalifikacji jest dobrym pomostem do budowania ludzi. I taką osobą dokładnie był Szczepan. Zaczął od stołów, a później stał się czołowym mówcą. Czołowym w tym sensie, że Bóg użył go najbardziej na samym początku do wydostania się Ewangelii poza żydowski świat do pogan. Nawet bardziej był używany od apostołów. Podobnie my. Ta zasada identycznie może funkcjonować i funkcjonuje wśród nas. Sprawdzenie swoich kwalifikacji w praktycznych zadaniach jest pomostem do duchowej służby. W naszej wspólnocie rośnie ilość możliwości, by służyć. I właśnie wyobrażamy to sobie obecnie w formie takich czterech kostek. To jest właśnie ta nasza ziemia obiecana, do której zmierzamy. Pierwsza to właśnie to drzewo pomnażania, przyszłe pokolenia uczniów, już o tym było. Druga, literka E, czyli przekazywanie Ewangelii. Wydzielamy tą dziedzinę jako specjalną ścieżkę, ponieważ to jest najważniejsza rzecz w pomnażaniu. Potrzebujemy pomnożyć przede wszystkim zanoszenie Ewangelii i to wymaga zawsze specjalnej inicjatywy, znalezienia, wywalczenia czasu na to. Dzielimy się Ewangelią, wiadomo, w formie czterech praw. ale są też różne wspomagające projekty. Trzecia ścieżka, liczba 10, 10 miejsc, w których chcemy postawić model duchowego pomnażania, by się dalej rozprzestrzeniał. I czwarta, pamiętacie, COEK, nasz ośrodek, ośrodki lub zalążki ośrodków w formie klubów, forum idei. Cztery ścieżki i rosnąca możliwość zaangażowania. Jak biec po tych ścieżkach? Jak się angażować? By zdobyć najlepsze dziedzictwo, owoc życia. Jaki wzór Bóg pokazuje nam przez Szczepana? Jeżeli chcesz zdobyć prawdziwe dziedzictwo, jeżeli na koniec swojego życia chcesz być taki jak Kaleb, pełen wigoru i szczęśliwy, to jaki wzór Bóg pokazuje przez Szczepana? Zacznij od praktycznych służb. Jak? Ewangelia Jana, 12 rozdział. Popatrzmy, co mówi Jezus. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Jak możemy podejść, jak warto podejść do praktycznych służb? Włóż to w to całe swoje serce. Na czym to polega? Wkładanie całego siebie w jakieś dzieło. To jest taka postawa. Dzisiaj jest dzień, w którym wszystko, co będę robił, zrobię najlepiej w całym moim dotychczasowym życiu. Zrobię to z całego serca, siły, myśli, uczuć. Ten wykład, który w tej chwili mówię, ma być najlepszy wykład w całym moim życiu. Ale ten wykład może też być waszym najlepszym wykładem w całym waszym życiu, w sposobie, w jaki go odbierzecie. Najlepszy wykład, na którym byliście, to właśnie jest dzisiaj, tak? To jest ten wykład, najlepszy z całego waszego życia, jeżeli całym sercem go odbierzecie. To jest bardzo ciekawe życie, być na samych najlepszych wykładach na świecie. Ale to zależy od was, jaką postawę przyjmiecie. Boże, chcę kochać Ciebie z całego serca, myśli, siły. Wypełnij moje serce Twoją miłością, bym we wszystko, co dzisiaj robię, włożył całe moje serce i wszystko inne. Nieważne, czy będę coś mówił do mikrofonu, czy będę zbierał pieniądze na obozie, czy będę przygotowywał kawę, to będzie najlepsza kawa w całym moim dotychczasowym życiu. I to będzie też moje najlepsze słuchanie wykładu w całym moim życiu. Byłem w swoim życiu na paru wspaniałych wykładach, najlepszych na świecie. Na pierwszym miejscu bym postawił wykłady mojego mentora Zygmunta Malinowskiego. Były naprawdę najlepsze na świecie dla mnie. Ale też byłem na innych wspaniałych wykładach dzięki Bożemu prowadzeniu. Ponad 20 lat temu byłem na kilku wykładach George'a Barney, najlepszego na świecie statystyka od spraw misji, spraw Kościoła i misji, pokazywał zależności w rozwoju Kościoła. I do dzisiaj pamiętam wnioski. Również kilka wykładów najlepszego w Kościele Baptystów konsultanta rozwoju. Nazywał się Richard Spencer. Pamiętam jego wykłady o zmianie paradygmatów. Miałem zawsze przy sobie gruby zeszyt, w którym robiłem notatki. Byłem też na wielu innych wykładach różnej jakości, ale mogły stać się dla mnie najlepszymi na świecie przez sposób, w jaki je odbiorę. A więc to jest ciekawe życie, akurat trafiać na najlepsze wykłady, jakie istnieją na świecie, ale tajemnica leży w tym, czy będę odbierał je z całego serca, myśli, siły, uczuć. jak i we wszystkim, co, do czego zostanę zaproszony, tak, do służby w ramach tu naszych czterech kostek, to jest nasza ziemia obiecana. Ale jeżeli będę miał przeciwne podejście, takie niestety dosyć częste, jestem jeszcze za młody na te rzeczy, kiedyś się tym zajmę. Jeszcze muszę coś przeżyć, trochę się wyszaleć. Jestem jeszcze za młody. Jeżeli tak myślisz, to pewnego dnia to się zmieni na jestem już za stary. Jestem już za młody, a później płynne przejście do tego, że jestem za stary i tak całe moje życie przebiegnie obok powołania, które Bóg ma dla mnie. Do tego oczywiście można dokładać różne końcówki, niezadowolenia, marudzenia i narzekania. No, dzisiaj się tak źle czuję, nie jest to dobry dzień na jakiś bieg po torze. Poza tym jestem skrzywdzony przez los, mam trudne okoliczności życia. O, właśnie ktoś był dla mnie przykry, ktoś nie skupił na mnie wystarczającej uwagi, ktoś mnie nie zauważył, nie docenił, ktoś mi nie podziękował, ktoś mi coś zabrał albo czegoś mi nie oddał. No i tak źle się czuję. Chociaż od pierwszego dnia, kiedy poznaliśmy Ewangelię, uczono nas, że uczucia są jakimś produktem ubocznym, pociąg, tak, w czterech prawach. Uczucia bywają piękne, bywają też mniej piękne, ale na nich nic nie budujemy. Lokomotywą dla nas jest Bóg i Jego obietnice. To jest cała prawda o naszej rzeczywistości, o naszej sytuacji. I na nich budujemy, a nie na uczuciach. Tak mnie uczyli od pierwszego dnia poznania Ewangelii, ale no, dzisiaj akurat tak źle się czuję. Poza tym jeszcze jestem za młody i czeka mnie płynne przejście do tego bycia za starym, więc no, co mogę zrobić? Jest lepsze podejście. Dzisiaj jest dzień, w którym zrobię to, co zostało mi powierzone najlepiej w całym moim życiu. Moje życie może się składać z samych najlepszych dni. Jeden lepszy od drugiego i jest to tylko i wyłącznie mój wybór. Wzorem takiego dokładnie podejścia jest Szczepan. Taki wzór w nim Bóg zbudował. Dzięki takiemu podejściu, które zostało sprawdzone najpierw przy robieniu kawy dla wdów, Bóg posłużył się nim później, no, jako pierwszym do zmiany mentalności ludzi, do zmiany pewnego sposobu myślenia, pewnego paradygmatu. Jakiego? W czym Szczepan został użyty niezwykle przez Boga? Zobaczmy Dzieje Apostolskie 7. Co on mówi do ludzi? Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Inaczej mówiąc, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Akurat na przekór temu, co myśli większość naszych rodaków, tak? Gdzie Bóg mieszka. Gdy ludzie w synagodze to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zobaczmy, co się działo dalej. Dzieje Apostolskie 7. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Prawda była tak rewolucyjna, że słuchający chwycili kamienie i zatłukli go na śmierć. To był najgorszy dzień jego życia, jeśli chodzi o okoliczności, a jednocześnie najlepszy dzień jego życia, jeśli chodzi o więź z Bogiem. Bo zobaczył niebo otwarte, Chrystusa obok Boga Ojca. Szczepan, pierwszy męczennik ze względu na Chrystusa. stracił życie za tą prawdę, że do Boga możemy przychodzić bezpośrednio. Bo On nie mieszka w świątyniach. Został zatłuczony kamieniami za tą prawdę. Tak też zdobywa się duchowe dziedzictwo, owoc życia, bo Szczepan był wielkim świadectwem, jak tu czytamy, dla Szawła z Tarsu, czyli późniejszego Pawła, głównego prześladowcy. Później jednak Szaweł się nawrócił i sam głosił, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, za co zresztą też był prześladowany i też stracił życie. Ale zobaczmy, paradygmat myślenia, który zaszczepił Szczepan z tak wielkim poświęceniem, został pomyślnie zaszczepiony. My też tak myślimy. Tak też zdobywa się duchowe dziedzictwo przez wiarę, która czasem oznacza wielkie oddanie. W każdym razie zasada jest prosta. Im więcej oddania, tym większe dziedzictwo. I to właśnie może nas wszystko motywować, tak? Ten cel, że jak będę wzorem dla następnych, to będą następne pokolenia uczniów, jak Kaleb, jak Szczepan. Jakoś tak jest w tej duchowej rzeczywistości, że krew męczenników zawsze była zaczynem, z którego wyrastało nawrócenie następnych. A więc no, wspaniałe rzeczy są skutkiem, ale czy to już jest największe dziedzictwo? Czy jest jeszcze jakiś wyższy stopień? Czy można cieszyć się czymś jeszcze bardziej niż tym celem, które osiągniemy, że kiedyś to stanie się rzeczywistością? Pierwszy list Piotra 4. Chciałbym wam powiedzieć, że to ostatni cytat dzisiaj i mam rację. Dobrze. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Duch Boży na was spoczywa. Czy można cieszyć się z czegoś jeszcze bardziej niż to, że kiedyś ta ziemia obiecana stanie się rzeczywistością? Tak. Możemy być szczęśliwi już teraz, gdy nam złorzeczą z powodu imienia Chrystusa, dlatego, że doświadczamy czegoś jeszcze większego, mianowicie działania i wyposażenia przez Ducha Świętego. I tym razem już bez jakiegoś zewnętrznego celu, to znaczy ten cel jest, ale on nawet nie jest potrzebny, nie musimy o tym myśleć, że kiedyś zostaniemy wynagrodzeni i tak dalej, bo już dzisiaj czujemy się wynagrodzeni. Duch chwały na nas spoczywa, czyli można powiedzieć po prostu, że On sam, Bóg, jest naszym największym dziedzictwem. Naszym największym dziedzictwem na samej górze jest właśnie On sam, Bóg. I dlatego czujemy się w czepku urodzeni, nawet jeżeli jesteśmy na początku tej drogi do ziemi obiecanej. Jak mówimy, znoszenie prześladowań dla Chrystusa mamy wpisane na listę naszych przywilejów. I jest to po prostu rzeczywistością w naszym życiu. A więc co jest naszym największym dziedzictwem, bo to jest nasze dzisiaj główne słowo? Bóg, tak? On sam, bliskość z Nim jest moim największym dziedzictwem, ale uwaga, na końcu tej ścieżki, gdzie po drodze było wielkie oddanie całego serca, myśli i siły, czy nie w ten sposób, a w takim razie się nie muszę niczym przejmować i tak Bóg jest moim dziedzictwem. Nie, na wierzchu tego wszystkiego, tak? 41. Włączył z powrotem silnik swojej łodzi, pomachał drugiej łodzi agentom federalnym, którzy zawsze, choćby z daleka, mu towarzyszyli, no i zawrócił w stronę przystani. po półgodzinnym rejsie przywiązał sumę. My też, każdy z nas podczas tego obozu możemy rozmyślać o swoim życiu, jaki owoc przyniesiemy, jakie będzie nasze dziedzictwo i co zrobić, by było czymś, co najbardziej przyniesie chwałę Bogu. Stanie się tak, gdy będziemy prosić Boga, by wypełniał nasze serca z Jego miłością, że będziemy robili wszystko z całego serca, z całej myśli, z całej siły. No i będzie to kolejny najlepszy dzień naszego życia.